Cześć, witajcie po bardzo długiej przerwie w tym kosmiczno-rakietowym podcaście. Może zaczniemy właśnie od takich powrotów, tak jak wraca ten podcast po okropnie długiej przerwie. No ale dobra, jesteśmy już, więc pogadajmy o rakietach. Ja jestem Kuba, a to jest podcast To Jakiś Kosmos. Zapraszam. No pięknie. Gdzieś czytałem, że podcasty mają to do siebie, te nowe, które powstają, że lubią paść po trzecim odcinku, no i tak się kończy ich przygoda i trochę było tak w tym przypadku, no ale w porządku. Mamy wrzesień, świeży start, może uda się to utrzymać w bardziej regularnej formie, zwłaszcza, że to jest taka lekka forma, lekki format powiedzmy, który powinno dać się robić w miarę regularnie i nie wymaga aż takiego wysiłku jak filmy na kanale. Dobra, zróbmy najpierw te tematy z tymi powrotami, bo jest jedna taka rzecz, która, no ja o niej usłyszałem dopiero właśnie teraz, kiedy wraca po latach nieistnienia. Chodzi o taką firmę, taką inicjatywę Sea Launch. To jest takie przedsięwzięcie, które amerykańskie firmy zrobiły razem z rosyjskimi firmami branży kosmicznej, a właściwie w to było zamieszanych sporo innych firm, bo ten Sea Launch to w ogóle był zarejestrowany w Szwajcarii, gdzieś tam też przewija się norweska firma. No mniejsza z tym. Chodzi o to, żeby wystrzeliwać rakiety z platformy, którą można sobie ustawić gdzieś na oceanie, najlepiej dokładnie na równiku, żeby zyskać jak najwięcej tej prędkości obrotowej Ziemi. No i coś takiego w latach 90. powstało, to zaczęło operować rakietami Zenit, których no, duża część powstawała na Ukrainie. Te Zenity to jest trochę taki bliźniak tych rakiet Antares, które wystrzeliwują statki Cygnus na Międzynarodową Stację Kosmiczną z zaopatrzeniem. No i te Antaresy też właśnie na Ukrainie w takim biurze konstrukcyjnym, biurze projektowym Jużnoje są projektowane, potem to Jużmasz produkuje. Te rakiety mają takie ukraińskie korzenie i ten Sea Launch operował przez ładnych parę lat. Startów zrealizował około 30, więcej niż 30 startów. Kilka niestety się nie udało, ale ze względu na to, że ta platforma jest sobie gdzieś tam umieszczana na czas startu na oceanie, to zagrożenie jest minimalne, bo w trakcie startu oczywiście na platformie nikogo już nie ma. Razem z tą platformą, która nazywa się Odyssey, pływa taki statek dowodzenia i ta cała załoga, ci wszyscy ludzie odpowiedzialni za wystrzelenie tej rakiety są wtedy na tym statku dowodzenia, na tym Sea Launch Commander i są w bezpiecznej odległości, więc zdarzyły się takie przypadki, że ta rakieta nie osiągała orbity, dochodziło do jakiejś awarii. I raz doszło chyba w 2007 roku doszło do takiej sytuacji, gdzie rakieta zaczęła pracę normalnie, silniki pierwszego stopnia zaczęły poprawnie pracę, platforma wypuściła rakietę, żeby mogła wystartować, no i wtedy coś poszło nie tak i ta rakieta spadła z powrotem na platformę, eksplodowała. To była dość spora kula ognia, ale szkody nie były takie znaczne. Platformę dało się szybko wyremontować i wróciła do pracy. I Boeing, który był na początku jednym z dużych udziałowców tego przedsięwzięcia, tego Sea Launch, zrobił sobie takie porozumienie z Ariane i z Mitsubishi Heavy Industries. W przypadku, kiedy i Japończycy, i Europejczycy nie mogą obsłużyć jakichś swoich zleceń swoimi rakietami, to ten Sea Launch będzie takim backupem, że będzie można tam tych klientów przekierować, żeby wszystko dało się sprawnie obsłużyć. I rzeczywiście Ariane kiedyś z tego skorzystało, kiedy Ariane 5 miała jakieś swoje takie problemy, że nie mogła obsłużyć startów, to ten Sea Launch to ogarniał, te Zenity wynosiły ten ładunek. No i właśnie, o co chodzi z tym powrotem, bo jak na razie opowiadam tak, że tutaj jest wszystko ok. No w okolicach 2009-2010 gdzieś ta spółka miała problemy finansowe, wypełniła w tych instytucjach skarbowych, podatkowych w Stanach Zjednoczonych dokumenty związane właśnie z jej upadkiem, ale to jest coś, co się nazywa rozdział 11 jakiegoś tam przepisu i chodziło o to, że właśnie spółka nie była w stanie wypłacać swoim wierzycielom, czyli tym firmom, u których, czy instytucjom, u których zaciągnięto kredyt, żeby to powstało, więc chodziło o to, żeby jakby pod ochroną sądu zrobić restrukturyzację tego C-Launcha i tam też się mocno pozmieniało, bo na początku Boeing był właśnie tym największym udziałowcem, a po tych zmianach większość udziałów trafiło do rosyjskiej RKK Energia. I wtedy Rosjanie stali się większościowym udziałowcem. No to oczywiście nie chodzi o to, że tutaj jakieś, no nie wiem, złe rzeczy się podziały, tylko Boeing po prostu celowo się trochę wycofał, stał się udziałowcem mniejszościowym, a C-Launch przeszedł w ręce Rosjan, no bo to była ich wspólna taka inicjatywa. No i to dalej operowało, przy czym no Boeing tam już do samego końca nie był za bardzo z tego zadowolony. Świadczy o tym ilość pozwów skierowanych przeciwko tym rosyjskim spółkom, no ale mniejsza z tym. I to sobie tak operowało gdzieś do 2014-2015 roku i dużym hamulcem była sytuacja na Ukrainie, czyli no, oddzielenie Krymu i ta ingerencja rosyjska na Ukrainie, no bo spora część tej rakiety Zenit 3SL, SL od C-Launch, duża część tej rakiety powstawała na Ukrainie, a to jest teraz, C-Launch jest no, w większości rosyjskim przedsięwzięciem, no i tutaj zaczęły się dziać różne problemy związane z tym, że no fajnie, mamy platformę, mamy ten statek dowodzenia, ale nie mamy rakiety, która by z tej platformy startowała i C-Launch przestał obsługiwać te starty, no i trafił na sprzedaż. Energia chciała się, ta rosyjska RKK Energia chciała się tego pozbyć, no najlepiej jakiemuś rosyjskiemu przedsiębiorstwu to sprzedać i jakoś tak niedawno kupiła to grupa S7 i teraz właśnie się dowiedzieliśmy, że ten C-Launch już ma plan na siebie. Wróci, zostanie ta platforma razem z tym statkiem, zostanie przewieziona, właściwie już teraz została przewieziona na wschodnie wybrzeża Rosji, na Pacyfiku, do kraju nadmorskiego. To jest jeden z tych chyba obwodów rosyjskich. Tam będzie miał ten C-Launch wybudowany specjalny swój port, w którym będzie cała ta obsługa taka lądowa wykonywana, będzie tam ładowana rakieta. A właśnie, teraz sprawdzam na Twitterze, że nie, to nie będą Zenity, no bo Zenity powstają w większości na Ukrainie, więc tutaj mamy problem. Będą to zmodyfikowane Sojuzy 5, czyli taka nowość. Spoko, fajnie. Pewnie jeszcze długo tego nie zobaczymy, bo cała infrastruktura dla tego C-Launcha musi powstać. Plan jest taki właśnie, żeby w tym kraju nadmorskim C-Launch sobie stacjonował, a na starty płynął na południe, w okolice Równika i stamtąd, żeby to wszystko sobie startowało. To ma dużo zalet, bo można być niezależnym od pogody, można sobie bardzo luźno podchodzić do tych inklinacji orbit, na które to będzie wysyłane. Można to bardzo tanio robić energetycznie, bo na oceanie można sobie te różne miejsca do startu znaleźć i realizować to bezpiecznie, no bo rakieta poruszająca się nad oceanem stwarza najmniejsze zagrożenie dla ludzi, więc no, końcówka 2020 roku to dość pozytywne wieści od tego C-Launcha. Ja przyznam szczerze, dopóki teraz nie zrobiło się na Twitterze trochę dymu o tym, że to jest na sprzedaż, że są związane z tym jakieś plany, to w ogóle nawet nie wiedziałem, że coś takiego istniało. No, 2014 rok, kiedy gdzieś tam ostatnia rakieta startowała, to jest dla mnie zbyt dawno, żeby tak bardzo interesować się tematyką rakiet, tematyką no, wynoszenia ładunków na orbitę. Więc spoko. Pewnie jeszcze rok, dwa, zanim to nabierze kształtu i będziemy mieli no, kolejnego takiego fajnego operatora. Na pewno to będą spektakularne starty. No i fajnie by było, gdybyśmy mieli to ogarnięte takimi relacjami, jak na przykład robi SpaceX, że widzimy tam wszystko. No dobra, no nie musi być takie jak SpaceX. Ważne, żebyśmy widzieli cokolwiek, bo na pewno musi to bardzo fajnie wyglądać. No i fajnie by było robić takie relacje na żywo po polsku, bo o, w sumie coś, o czym nie powiedziałem, to w międzyczasie, jak długo, długo nie było podcastów, to na kanale pojawiła się, na kanale YouTube pojawiła się też taka nowa forma, że ogarniamy sobie relacje live z różnych startów z komentarzem po polsku. No i fajnie by było tego Sea Launcha też kiedyś zrobić. Na pewno to będzie coś bardzo ciekawego, zwłaszcza, że no tak jak tutaj czytam teraz na Twitterze, będzie to Sojuz 5. No niestety nie jest to tak już ładna rakieta jak nasz Sojuz 2. Dobra, a z innych powrotów to Rocket Lab wraca do startów. Też w międzyczasie no, Rocket Lab realizował 13. misję. Niestety dla nich pechową. No, mieli taki problem, że podczas właśnie tej 13. misji na drugim stopniu doszło do takiej awarii, że te przewody elektryczne, które doprowadzały no, energię elektryczną do pompy paliwowej, niedokładnie stykał się ze złączem. To złącze zaczęło się nagrzewać, stopiło trochę różnych urządzeń z okolicy, no i drugi stopień nie osiągnął orbity, no doszło do awarii takiej, że ładunek został utracony. Ta misja zakończyła się porażką. Szkoda, bo to jedna z pierwszych, 13. misja operacyjna i na pewno tutaj to wpłynie dość negatywnie na takie ratingi rakiety pod względem niezawodności, znaczy no już wpłynęło, ale może mieć to swoje konsekwencje w kosztach ubezpieczenia takiej rakiety, no bo jeżeli ktoś decyduje się, żeby umieścić na takiej czy innej rakiecie swój ładunek, no to chciałby też się ubezpieczyć na wypadek awarii, a ubezpieczyciele patrzą bardzo dokładnie na niezawodności tych rakiet, więc misja zakończona porażką będzie powodować to, że koszty ubezpieczenia takiego ładunku wzrosną i na pewno Rocket Lab bardzo się z tego nie cieszy, ale też bardzo szybko wrócili do startów, bo niedawno był 14 lot. W ogóle najpierw to Rocket Lab zapowiadał, że zrobią taki lot na pusto, czyli bez ładunku, pewnie jakiś tam symulator masy wstawią czy coś swój, żeby na własny koszt pokazać, że wracają do lotów, że tutaj wszystko zweryfikowali. No dość szybko im to poszło, bo w lipcu była ta awaria, a polecieli jakoś teraz na dniach niedawno. Więc na podstawie wszystkich tych danych telemetrycznych, tych wszystkich danych, które zgromadzili z tego lotu, udało im się laboratoryjnie odtworzyć całe to zdarzenie, no i wykryć, gdzie ta usterka powstała. No i wrócili do lotu i zapowiadali, że zrobią taki lot testowy, ale najwyraźniej klienci i tak mieli takie ciśnienie, żeby lecieć, więc no nie było lotu testowego, był już zwykły lot, taki pełnowymiarowy z ładunkiem. I to też nie byle jaki, bo po drodze, w trakcie kiedy weryfikowano, co się stało z tym drugim stopniem, to Elektron, czyli ta ich... Może powinienem był od tego zacząć, że Rocket Lab ma rakietę Elektron, lekką rakietę, która dotychczas miała udźwig 225 kg na niską orbitę okołoziemską, więc to jest taka nisza, taki sektor małych satelitów, to udało im się podnieść tę wydajność do 300 kg, a tak naprawdę sami nie wprowadzili zbytnio modyfikacji do swojej rakiety, bo dla przypomnienia, te silniki, które napędzają Elektrona, to są silniki, w których pompy są obracane przy pomocy silników elektrycznych. To jest no, dość takie wyjątkowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o rakiety, ale w Elektronie właśnie tak zrobiono i to ich usprawnienie polega na tym, że po prostu zastosowali bardziej wydajne baterie o jakby większej gęstości energetycznej, nie wiem czy tak to się dokładnie nazywa, ale baterie o tej samej objętości, prawdopodobnie o bardzo podobnej masie, zastosowali właśnie baterie, które mogą dostarczyć większej mocy, mają więcej prawdopodobnie też kilowatogodzin zgromadzonych w sobie i dzięki temu te silniki mogą pracować wydajniej. To paliwo może być z większym ciśnieniem pompowane szybciej i to się przekłada właśnie na wzrost wydajności, więc Rocket Lab znacznie podniósł udźwig z 225 kg do 300 kg swojej rakiety Przez to, że po prostu zastosował lepsze baterie i jakby skorzystał z zewnętrznej technologii. Nie musieli, tak mi się wydaje, najprawdopodobniej po swojej stronie tutaj nic unowocześniać, więc spoko. Ja w międzyczasie, zanim to się wydarzyło, niedługo przed tym zrobiłem film na kanale o rakiecie Elektron. No i te dane, które tam pokazałem, bardzo szybko się zdezaktualizowały. Znaczy myślę, że film nadal jest wart uwagi, bo bardzo szczegółowo staram się tam omawiać Elektrona, ale dane, osiągi, które tam prezentuję, no to teraz w filmie są te poprzednie, bo Elektron teraz ma już wyższe te wydajności, a to jeszcze nie koniec tego, co Rocket Lab tam zmajstrował, bo w tym 14 starcie, który właśnie teraz zrobili, umieścili tam taki trzeci stopień w swojej rakiecie. No bo Elektron to jest rakieta dwustopniowa, jest pierwszy stopień, który jest napędzany 9 silnikami Rutherford. Na drugim stopniu jest jeden silnik Rutherford, taki w wariancie właśnie do pracy w kosmicznej próżni, a opcjonalnie, jeżeli klient chce, to pod owiewką Rocket Lab może umieścić tak zwany kickstage, czyli taki trzeci stopień rakiety, który wprowadza ładunek już na taką docelową orbitę. No bo zwykle jest tak, że rakieta wynosi ładunek na w miarę taką stabilną orbitę i ten ładunek, jeżeli to jest na przykład jakiś satelita, już korzysta potem ze swoich napędów, żeby osiągnąć docelową orbitę. Czasem, jeżeli jest to orbita jakaś geosynchroniczna, no to ten drugi stopień też jest w stanie wejść na taką orbitę GTO, czyli Geosynchronous Transfer Orbit, czyli taką orbitę transferową, która jest jakby takim pierwszym etapem wejścia na orbitę geostacjonarną. No i potem już na orbitę geostacjonarną wchodzi ładunek przy użyciu swoich silników. A kickstage to jest takie urządzenie, które towarzyszy temu ładunkowi do samego końca i umieszcza ten ładunek już na tej konkretnie precyzyjnej orbicie. No i ładunek wtedy ma jakby łatwo, jest już na swojej orbicie i potem już sobie tylko, nie wiem, manewruje jakieś, robi takie korekty, które są mu potrzebne do takiej zwykłej pracy. I to robi Kickstage, a Rocket Lab zastosował takiego specjalnego Kickstage'a, coś co nazwali Photon, i jest to w rzeczywistości platforma satelitarna, jakby takie połączenie Kickstage'a i platformy satelitarnej, bo nie dość, że to wchodzi na finalną orbitę, to jeszcze potem zostaje z tym ładunkiem i może mu służyć właśnie jako jego napęd, dostarczać mu zasilanie, robić transmisję danych z Ziemią, więc to jest taka oferta Rocket Labu skierowana do takich klientów, którzy chcą się skupić na stworzeniu tylko i wyłącznie swojej aparatury, czyli takiego urządzenia, które robi tylko to, co ma robić w tym kosmosie, realizować jakieś eksperymenty, obserwacje, badania, no czy być, nie wiem, jakimś satelitem typowo biznesowym, komunikacyjnym, powiedzmy, a Rocket Lab odpowiada za ten taki maintenance tego ładunku i właśnie w tej misji poleciał pierwszy foton, pierwsze to urządzenie, którego głównym napędem jest napęd Kiri od tej Kiri, zasilany jakimś paliwem hipergolicznym, przy czym Rocket Lab podkreśla, że jest to zielone paliwo hipergoliczne i nie chodzi o to, że jest zielone, bo jest eko, tylko dlatego jest zielone, bo prawdopodobnie nie jest toksyczne dla ludzi, bo te paliwa hipergoliczne, no trzeba się z nimi obchodzić w bardzo ostrożnych warunkach. No trzeba zachować dużo środków bezpieczeństwa, ludzie są ubrani w specjalne skafandry, a prawdopodobnie ten napęd Kiri jest jakąś odmianą taką, powiedzmy, bezpieczną dla ludzi odmianą paliwa napędzany. Więc coś takiego zrobił Rocket Lab i chociaż akurat ten ich foton posłużył jako kickstage, czyli po prostu wprowadził ten ładunek na docelową orbitę i się od niego odłączył, to teraz ten foton jest sobie na orbicie i jest taką reklamą samego siebie, bo Rocket Lab pokazuje zdjęcia z niego, ten foton pstryka sobie selfiki, no i pokazuje, że jest w pełni sprawny, operuje sobie na orbicie, transmituje dane, no robi wszystko to, co platforma satelitarna powinna. Więc w taki sposób Rocket Lab zaprezentował to swoje urządzenie, ten produkt, No i pewnie niedługo, miejmy nadzieję, pojawią się jacyś klienci, którzy będą chcieli z tego skorzystać. No bo też to jest oszczędność masy na takiej platformie satelitarnej, bo tak jak to Peter Beck powiedział w wywiadzie kiedyś, że no dla niego jest trochę niepojęte, że właśnie te Kickstage i platformy satelitarne to są praktycznie te dwa takie same urządzenia, które można zamienić w jedno, a zwykle jest tak, że właśnie te dwa urządzenia wynosi się na orbitę i one się dublują i niepotrzebnie zajmują masę. Więc po to Rocket Lab to zrobił, żeby klient nie musiał stosować platformy satelitarnej, tylko skorzystał z tego ich fotona, czyli też jakby tego trzeciego stopnia rakiety, a tę zaoszczędzoną masę przeznaczyć na to, żeby klient mógł no to swoje urządzenie, które trafi na orbitę, no, nie, żeby nie musiał na nim szczędzić masy i objętości, bo to już zostało wszystko wyciśnięte z tego trzeciego stopnia fotona. To są takie no, fajne newsy, fajne wieści odnośnie firmy Rocket Lab z Nowej Zelandii, która no, teraz jakby prawnie jest firmą ze Stanów Zjednoczonych, jest zarejestrowana w Stanach, ma swoje korzenie w Nowej Zelandii i jak na razie stamtąd realizuje starty ze swojej platformy, ze swojej placówki. To jest też ciekawa historia, bo na jednej z prezentacji Peter Beck, czyli prezes tej firmy, opowiadał, że kiedy zabierali się za te loty orbitalne, no to musieli się zwrócić do swojego rządu o opracowanie powiedzmy jakichś przepisów dotyczących ruchu kosmicznego, no bo Nowa Zelandia nigdy czegoś takiego nie miała, więc rząd Nowej Zelandii bardzo chętnie, no fajnie, wchodzimy teraz do takiego, no tego prestiżowego klubu krajów, które mają swoje rakiety, mają swoje platformy startowe dla rakiet. No i zrobili coś takiego, oczywiście tam Rocket Lab dostał wszystkie te pozwolenia, specjalne przepisy powstały, zaczęli operować, a śmieszne jest to, że potem Australia stworzyła swoją agencję kosmiczną, między Nową Zelandią i Australią najprawdopodobniej jest jakiś taki, no nie wiem, może te państwa mają względem siebie trochę jakiś taki kompleks. Spotykałem się kilka razy z czymś takim, że Australia no, czuje taką wyższość nad Nową Zelandią, bo to jest takie małe państewko wyspiarskie, w miarę blisko nas, więc no, można sobie z nich czasem pożartować. No a tutaj to małe państewko wyspiarskie staje się takim operatorem kosmicznym. No i Australia, która nie realizuje żadnych startów, utworzyła swoją agencję kosmiczną, no bo czemu mają być gorsi? Mała rakieta, która spowodowała tyle różnych działań po stronie i swojego rządu, i też innych. A właśnie, i jeszcze też wracając do tego, że Rocket Lab jest teraz zarejestrowany w Stanach, no pytanie dlaczego? Dlatego, że największy biznes taki satelitarny, rakietowy jest umieszczony w USA. Najwięcej prawdopodobnie można zarobić obsługując klientów w Stanach. Dlatego Rocket Lab od początku, właściwie kiedy tylko zaczęli wystrzeliwać Elektrona, swoją siedzibę główną przenieśli do Stanów i zarejestrowali firmę jako firmę amerykańską, przy czym no, dalej korzystali z tych swoich platform w Nowej Zelandii. Teraz będą mogli już latać ze Stanów Zjednoczonych, z Wallops Island. Tam jest prywatny kompleks startowy, znaczy prywatny, nie prywatny, no. Jest prywatny, ale został wydzielony z placówki NASA. Stamtąd też startują Antaresy, te, o których mówiliśmy wcześniej, czyli te, które wynoszą statki Cygnus zaopatrzeniowe dla ISS. I Rocket Lab zrobił tam sobie stanowisko LC2, które jest bardzo, bardzo blisko tego stanowiska Antaresów. I powinniśmy za parę dni, jeszcze we wrześniu będzie właśnie pierwszy start ze Stanów, więc to też będzie na pewno warto rzucić na to okiem i oczywiście zrobić relację na żywo na kanale To Jakiś Kosmos. Tak jest. Dobra, ten podcast trwa już zbyt długo. Jak to jest, że ja się tak zawsze rozgadam? Wydaje mi się, kurczę, mam mało tych tematów, a potem jak zaczynam gadać, to schodzą minuty i godziny. Dobra, to też tak informacyjnie. Robiliśmy jakiś czas temu na kanale relacje ze startu bardzo nieczęstego startu rakiety Delta Heavy od United Launch Alliance. No i ten start zakończył się wygaszeniem silników i za tydzień, może za dwa, zaczyna się kolejne okno startowe. Właściwie to może nie tyle okno startowe, co rakieta będzie przygotowana do ponownego startu. ponownie spróbujemy zrobić relację na żywo ze starty tej Delta 4 Heavy. To jest start, który był już kilka razy przesuwany. On miał być pierwotnie parę miesięcy temu, ale chyba ze względów tych pandemicznych to się wszystko przesunęło aż na wrzesień, tak? To był wrzesień, czy jeszcze to był sierpień? Już mi się to wszystko miesza. Było tyle startów ostatnio, że ilość filmów na kanale YouTube'owym to jakiś kosmos się podwoiła, z czego połowa właśnie to są relacje z różnych startów. Dobra, mniejsza z tym. Ta Delta się przesunęła. Najpierw klient poprosił, czyli biuro rozpoznania USA, taka agencja ich wywiadowcza poprosiła, żeby o jeden dzień przesunąć start tej rakiety. A, no właśnie, bo pod Owiewką znajduje się tajny satelita szpiegowski, o którym nic nie wiadomo, więc to biuro poprosiło o przesunięcie startu o jeden dzień. Potem się zaczęły jakieś problemy z platformą startową. Instalacja pneumatyczna gdzieś tam dawała dziwne odczyty, więc to przesuwano. I na 3 sekundy przed startem, kiedy silniki już iskrzyły, już tam się coś działo, zostały wygaszone właśnie ze względu na jakieś problemy na platformie startowej. Mieliśmy nawet już ten fajny taki efekt podpalenia rakiety, bo Delta to jest taka rakieta, która tuż przed startem wypuszcza z siebie trochę wodoru i no trzeba się na czas startu trzeba się pozbyć tego wodoru, więc rakieta jest od spodu podpalana i staje w takiej trochę kuli ognia. Jest to kompletnie normalne zjawisko w przypadku tej rakiety. No i chociaż nie wystartowała tych kilka dni temu, to właśnie takie podpalenie miało miejsce, zobaczyliśmy te płomienie, potem zaczęły się iskry spod silników, czyli ten proces odpalania rakiety i na te minus 3 sekundy wszystko zostało wyłączone, więc Delta została na platformie startowej. Przygotowania do ponownego startu to jest co najmniej 7 dni, no i prawdopodobniej to się mogło trochę przedłużyć. Więc chyba 15, nie wcześniej niż 15 września będziemy mieli drugie podejście do startu. Także tak jest z tą Deltą. Ja bym bardzo chciał mieć na kanale, żebyśmy zrobili relację z tego startu, z tego względu, że dni Delty są policzone. ULA będzie już wyłączać Delty z eksploatacji, wszystkie jej starty, czyli 5 łącznie z tym startem NROL 44 jest już zaplanowane. Potem Delta przechodzi do historii, no bo w przyszłym roku debiut nowej rakiety Vulcana, który też już jest na prostej drodze do pierwszego startu. Vulcan zastąpi Deltę, ale też zastąpi Atlasa 5, tę drugą rakietę ze stajni ULA, no i też wszystkie Atlasy, które mają już lecieć, tak mi się wydaje, wszystkie Atlasy, które mają już lecieć, są już zaplanowane i no i potem obie te rakiety zostaną zastąpione Vulcanem. Dobra, na koniec jeszcze ostatni temat, który pewnie też pożre mnóstwo czasu. SpaceX. SpaceX nie próżnuje. Rok temu zaprezentowali pierwszy egzemplarz statku tego kosmicznego, czyli też jakby drugiego stopnia rakiety Starship. I to wtedy wyglądało jak dziwna rakieta z pomiętej folii śniadaniowej. No po prostu potrzebowali na szybko na prezentację, którą zaplanowali na wrzesień. Chcieli pokazać no, pełnowymiarową rakietę Starship, a właściwie tylko drugi stopień tego systemu, czyli ten stopień z przedziałem ładunkowym. No i rzeczywiście udało im się, ta rakieta tam na tej prezentacji stanęła, dostała oznaczenie Mark 1 i bardzo szybko skończyła swoje życie przy, wydaje mi się, pierwszych testach ciśnieniowych, kiedy napełniono zbiornik, no to się wszystko rozpadło, ale SpaceX bardzo szybko zaczęło unowocześniać te swoje technologie produkowania tego pod chmurką. No i parę tygodni temu zobaczyliśmy Starshipa, to już zrezygnowano w międzyczasie z oznaczeń Mark, nie wiem ile tych marków było, Mark 1, Mark 2, może Mark 3, nie pamiętam czy był 3. Potem przeszli na oznaczenia Serial Number, a przynajmniej ja sobie tak to tłumaczę, bo to jest SN1, SN2, no i SN5 po zamontowaniu silnika Raptor rzeczywiście poleciał. Przy czym to był taki test, taki podskok na 150 metrów do góry, żeby ze swojej platformy startowej przeskoczyć na oddalone o kilkaset metrów stanowisko do lądowania. I ten SN5 rzeczywiście poleciał. Wyglądało to trochę komicznie, bo na potrzeby testów, no to wystarczy, że będą to zbiorniki z odpowiednią instalacją, z systemami do sterowania, a inne takie komponenty nie są potrzebne, więc Ten demonstrator poleciał bez czubka, więc wyglądał jak wielki silos, który uniósł się na silniku rakietowym dodatkowo. Podczas lotu był lekko przechylony z tego względu, że docelowo pod tym Starshipem ma się znaleźć łącznie 6 silników Raptor, 3 w wariancie takim atmosferycznym z małymi dyszami i 3 w wariancie próżniowym do pracy w kosmicznej próżni z takimi ogromnymi, powiększonymi dyszami. No a na potrzeby tego skoku wystarczył jeden. No ale przez to, że ten pierścień, na którym będą montowane silniki, no to są jakby 3 takie gniazda niekoncentrycznie umieszczone do osi tej rakiety, tylko lekko przesunięte, no to trzeba było tak sterować wektorem, żeby ciąg silnika przechodził przez środek ciężkości całego tego zestawu, więc lot był realizowany pod lekkim kątem, ale SN5 poleciał i wszystko było w porządku. Kilka dni temu mieliśmy kolejny podskok SN6, który zrobił praktycznie to samo. Na pewno SpaceX tam wypróbowało masę innych rozwiązań, no bo o to chodzi w tych testach. Zresztą Elon Musk pisał na Twitterze, że tych skoków będzie kilka, no bo dużo rzeczy trzeba doszlifować. W ogóle fenomenalne jest to, że no udało się za pierwszym razem, bo jeżeli się cofniemy w czasie o parę lat, kiedy podobne rzeczy były testowane z Falconem, czyli powstał ten pasikonik Grasshopper, tak się nazywał, ten demonstrator taki Falcona, który też robił takie podskoki, no to jemu za pierwszym razem się nie udało, a kiedy już mu się udało i te technologie wdrożono do Falcona, no to kilka pierwszych Falconów, które lądowały na barce, no te lądowania nie były do końca udane, bo no, ta rakieta gdzieś tam uderzała, nie trafiała, różne rzeczy się z nią działy, ale doszlifowali to i Falcony w zdecydowanej większości te pierwsze stopnie wracają teraz na platformy, które się poruszają gdzieś po oceanie albo wręcz wracają na ląd. SpaceX zebrało chyba tyle doświadczenia, tyle wiedzy w kwestii właśnie takich sterowania powracającym członem rakiety, że ten SN5, kiedy robił podskok, ten Starship, no to udało mu się to. Przy czym no, nie obyło się bez jakichś problemów. Te pierwsze wersje tych takich nóg, które się pod nim rozkładają, żeby na nich stanąć, no to gdzieś się okazywało, że któreś było zbyt zmiażdżone, teraz ten SN6 też jakoś tak wylądował, że coś tam się uszkodziło, ale nie zmienia to faktu, że wszystko działo się w sposób kontrolowany i ten podskok zakończył się sukcesem, więc cisną, te Starshipy też trzeba im przyznać, że wyglądają coraz lepiej, no ta wersja sprzed roku, ten Mark 1, no wyglądała tak, że no nie było to coś, czym można by się designowo pochwalić, a teraz szlifują te swoje umiejętności, zmieniają sposób, w który to jest spawane, wytwarzane i to coraz bardziej przypomina rakietę, no dobra, może nie rakietę, ale coś takiej jakby wysokiej jakości. Kolejny SN7 nie poleci nigdzie. To będzie egzemplarz, który zostanie celowo zniszczony podczas prób ciśnieniowych, więc najprawdopodobniej SpaceX znowu wprowadził jakieś usprawnienia do wytwarzania tych zbiorników metanu i ciekłego tlenu, więc no, trzeba to sprawdzić, trzeba doprowadzić ten zbiornik aż do pęknięcia, więc SN7 nigdzie nie poleci, zostanie spisany na straty. W międzyczasie SpaceX wyprodukowało kilkadziesiąt silników Raptor, tych silników, które będą właśnie napędzać tego Starshipa. Też należy wspomnieć, że Raptory, czyli te silniki właśnie Starshipowe, nie będą korzystać z paliwa RP-1, czyli tej nafty rakietowej, tak jak to robiły Falcony i ich silniki Merlin. Nie, tutaj SpaceX chce osiągnąć więcej, chce mieć silniki o wyższej wydajności, wyższych ciągach, lepszych impulsach właściwych, no ale też nie zamierzają tego Merlina bardziej usprawniać. Właściwie można uznać, że rakieta Falcon 9 to jest rakieta technologicznie już ukończona, więc na razie nie mają planów wprowadzać żadnych modyfikacji, rozwijać Falconów, bo skupiają się właśnie na Starshipie. No i Starshipy będą napędzane silnikami Raptor, to są silniki na metan i ciekły tlen. Z metanu można uzyskać zdecydowanie wyższe impulsy właściwe. Elon Musk pisał na Twitterze, że ta wersja próżniowa Raptora ma osiągnąć ponad 380 sekund impulsu właściwego. No a dla porównania Merliny lekko przekraczały 300. No i też SpaceX dopiero właśnie się pochwaliło pierwszym próżniowym, czyli tym Raptorem do pracy w kosmicznej próżni. Tych działających na poziomie morza mają już dziesiątki, no bo cały czas testują, budują, a takiego w wersji próżniowej zrobili dopiero jednego, a przynajmniej jednym się pochwalili. I to jest też no, wyższy poziom skomplikowania, bo to są silniki przez to, że jest inne paliwo, inny sposób tłoczenia tego paliwa, inaczej wygląda ta instalacja pomp. W przypadku Merlina, który oczywiście też jest bardzo skomplikowany, jak to silnik rakietowy, chłodzenie tej dodatkowej powiększonej dyszy pracującej w próżni polegało na tym, że na wewnętrzną stronę dyszy wypuszczano spaliny z turbopompy. To były spaliny, które oczywiście były bardzo gorące, ale na tyle zimne, żeby móc chronić te dysze przed bardzo gorącymi spalinami z komory głównej. No i właśnie ten film ze spalin z turbopompy chłodził dyszę. W przypadku Raptora nie ma takiej możliwości, bo nie ma spalin z turbopompy. Te spaliny, które powstają właściwie w dwóch turbopompach, bo Raptor ma dwie turbopompy, a nie jedną turbinę, tak jak Merlin, znowu wzrasta stopień skomplikowania, no to w Raptorze jest tak, że obie turbopompy są napędzane właśnie specjalnymi spalinami. Może nie będę się jakoś wchodził w te szczegóły, bo to nie jest coś, co można słowami wytłumaczyć w podcaście. Może po prostu powiedzmy tak. Te pompy nie wytwarzają spalin takich, które można by użyć do chłodzenia czegokolwiek. Te spaliny są potem po prostu spalane w komorze głównej, więc trzeba w inny sposób chłodzić te dysze, które pracują w próżni. No i przez to są dużo bardziej skomplikowane niż Merliny. Dodatkowo też wyższy stopień trudności polega na tym, że w przypadku Falconów drugi stopień, kiedy leciał w kosmos, no to potem był niszczony podczas deorbitacji, spalał się w atmosferze, więc ten silnik nie musiał być przystosowany do ponownej pracy. Co prawda te Merliny próżniowe były wielokrotnie uruchamiane, ale nie musiały potem wracać na Ziemię i brać udział w kolejnych misjach. A te Raptory, każdy jeden będzie musiał potem mieć zdolność ponownej pracy. Więc no, nawet jeżeli coś tam będzie naprawiane, a na pewno tak będzie po powrocie, to będą to jednak takie jednostki, które mają być przystosowane do kolejnych lotów, do powtarzalnej pracy. Więc tak to jest z tymi Raptorami. No, mam nadzieję, że w miarę szybko uda się zrobić film też o Starshipie, o silniku Raptor, no bo jest to powstająca największa chyba rakieta, może nie gabarytowo największa, ale o najwyższym udźwigu obecnie powstająca. W przyszłym roku powstanie rakieta SLS, o której może już nie mówmy dzisiaj, bo zrobi nam się godzina z tego podcastu. Najpierw powstanie SLS, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem i to będzie przez krótki okres czasu najsilniejsza rakieta na świecie, potem SpaceX wpadnie ze swoim Starshipem i no to pewnie będzie przez długie lata kolejny król rakiet, bo nigdzie nie powstaje chyba nic, co miałoby mieć takie osiągi aż jak Starship od SpaceXa. Okej, ale się rozgadałem znowu. Teraz to muszę zmontować i wam to opublikować. Także dzięki wielkie, że wytrwaliście do końca tego podcastu. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie uda się wrócić z kolejnym odcinkiem, także trzymajcie się. Ja jestem Kuba, a to był podcast To Jakiś Kosmos. Hej, na razie.